Chciałbym podzielić się takim tematem, który jest zapisany w przypowieściach Salomona. Twórzmy sobie może tą księgę, 23 rozdział i 17 werset. Czytamy o tym, jakby w tym wersecie, o pewnej rzeczy, która towarzyszy każdemu z nas tak naprawdę. Być może towarzyszyła kiedyś więcej. Jest to taka bardzo ludzka rzecz, bardzo taka wypływająca z naszej natury i myślę, że mimo tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nawróciliśmy się z naszych grzechów, z naszego starego życia, to ta rzecz może się po prostu wkradać w nasze serca niejednokrotnie i po prostu warto na nią zwrócić uwagę. 23 rozdział, 17 werset przypowieści Salomona. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Taki krótki werset, ale myślę, że bardzo treściwy i chciałbym kilka miejsc przeczytać. Zazdrość. Jest to taka nasza cecha, która wypływa na pewno nie z ducha. Ona wypływa z naszego ciała. Jest to rzecz cielesna, cecha cielesna. I myślę, że doskonale znamy to uczucie, kiedy może brakuje nam pewnych rzeczy, czy brakuje nam pieniędzy, czy może nie żyjemy jakoś tak w takich dostatkach i patrzymy na innego z boku, któremu się powodzi, który ma wszystko, który ma pieniądze i po prostu pojawia się ta zazdrość. Być może nieraz tej zazdrości towarzyszy taka chciwość wręcz. Ja myślę sobie, że ta zazdrość często po prostu wywołuje tą chciwość albo na odwrót, chciwość wywołuje zazdrość i kiedy my po prostu chcemy coś, widzimy u drugiej osoby, to wtedy pojawia się właśnie ta zazdrość. Kiedy mamy zazdrość, to pojawia się chciwość. No to jest takie powiązane. Myślę, że to niejednokrotnie doświadczyli się w swoim życiu. I Boże Słowo mówi, aby jakby porównuje takie zestawienie, żeby w miejsce tego po prostu zabiegać o bojaźń Bożą. Że to jest coś, co jest naprawdę cenne. Kiedy człowiek zazdrości, to on po prostu pożąda jakichś rzeczy, jakichś najczęściej materialnych rzeczy u drugiej osoby, a Boże Słowo mówi, zabiegaj o bojaźń Bożą. Nie patrz może na te inne rzeczy, na tą drugą osobę, której się powodzi, która może ma to, czego ty nie masz, ale skieruj swoje oczy na bojaźń Bożą. Po prostu szukaj Boga w swoim życiu i Bóg da ci to wszystko, co potrzebujesz, co może chcesz. I kolejne miejsce, pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, trzeci werset. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Tak jak wspomniałem, jest to po prostu oznaka takiej cielesności. Jeśli w naszych sercach jest zazdrość, jeśli dopuszczamy ją do swojego serca, to musimy po prostu wiedzieć, że to jest cecha, która pochodzi od ciała, która nie jest dobrą cechą i powinniśmy się jej wystrzegać. Nie powinno być tego między nami, jak właśnie tutaj pisze apostoł Paweł do Koryntian. I ta cecha jest wymieniona również właśnie w tych uczynkach ciała. Otwórzmy również to miejsce, piąty rozdział listu do Galacjan, 19 werset. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość. Może do tego miejsca. Myślę, że bardzo jasno tutaj mówi Boże Słowo, że jest to po prostu uczynek ciała, że to nie wychodzi z ducha, to jest po prostu owoc ciała, tego co nasze ciało pragnie, tego co nasze ciało pożąda i nie jest to właściwy kierunek. Powinniśmy po prostu tej zazdrości się wystrzegać. List do Tytusa, to jest trzeci rozdział, trzeci werset. Boże Słowo mówi, że takimi kiedyś byliśmy, wymienia tutaj właśnie te cechy i przeczytajmy sobie, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I od razu przeczytam kolejne miejsce. Myślę, że to jest dosyć jasne. Po prostu takimi byliśmy i jakby kontynuując tą myśl, apostoł Piotr mówi, abyśmy po prostu tego nie robili, abyśmy zostawili to z tyłu i jako dzieci nowonarodzone po prostu rozwijali się. To jest, otwórzmy może pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 1 werset. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Boże Słowo tak wyraźnie mówi, że te rzeczy, one były w naszym życiu. Ta też między innymi zazdrość, ona towarzyszyła nam niejednokrotnie i następnie mówi, abyśmy po prostu zostawili to, abyśmy jako te dzieci Boże, abyśmy jako te niemowlęta, które narodziły się dla Boga, które żyją już dla Boga, rozwijają się, wzrastają w Bogu i potrzebują tego czystego mleka, tego mleka, które, tego pokarmu, który będzie pomagać rozwijać się, po prostu abyśmy te rzeczy zostawili, abyśmy właśnie tą zazdrość swojego serca, jeśli ona pojawia się, bo myślę, że może być tak, że po prostu będzie się pojawiać, abyśmy ją w jakiś sposób wyrzucali, nie wiem, unikali jej, zagłuszali w swoim sercu, żeby ona jakby nie miała prawa głosu. I kilka takich przykładów nasunęło mi się z Starego Testamentu, z Nowego też, sytuacji, gdzie właśnie zazdrość doprowadziła do takich no, przykrych spraw, przykrych rzeczy, wywołała takie negatywne efekty. I otwórzmy może kolejne miejsce, jest to 4 Księga Mojżeszowa. Jest to przykład Miriam i Aarona. 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Może te kilka pierwszych wersetów. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, koszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę koszytkę, i mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. Tutaj tak wyraźnie czytamy, że może nie jest wprost napisane, ale czytamy, że oni tak jakby po prostu byli zazdrośni. Oni powiedzieli, czy też przez nas Pan nie przemawia, tak jakby inaczej mówiąc, czy my nie jesteśmy równi Mojżeszowi. Chcieli się jakby zrównać z tym człowiekiem, którego wybrał Bóg i który naprawdę był blisko Boga. I no nie chodzi też o to, żeby teraz pokazać, kto jest wyższy między nimi, ale myślę, że ich postawa była zła i my czytamy po prostu, że ona nie podobała się Bogu, że Pan Bóg zwołał ich na taką rozmowę, On powiedział do nich kilka słów i ja tutaj tylko chciałbym przeczytać właśnie to, co się stało później. 10 werset. A zaledwie ustąpił obok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. I tak dalej, czytamy tutaj, Mojżesz w jakiś sposób modlił się do Boga. Ale sam ten efekt, samo to, co się stało, do czego doprowadziła zazdrość tych ludzi właśnie, to, że oni stanęli przeciwko Mojżeszowi, że patrząc na niego, być może im się to do końca nie podobało i doprowadzili się właśnie do takiej kary. Samo to, co zrobili, to, że wystąpili przeciwko Mojżeszowi, a jednocześnie też przeciwko Bogu, po prostu było złe. Kolejny przykład, jest to Księga Daniela. Doskonale znamy historię Daniela w Lwiej Jamie. Myślę, że nieraz było to powtarzane, uczone na szkółkach niedzielnych. Sama historia w sobie jest po prostu ciekawa i tutaj właśnie to miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest ten moment, kiedy, jak to się wszystko zaczęło w zasadzie, kiedy ci satrapowie po prostu szukali powodu, żeby właśnie wydać Daniela, żeby pozbyć się go, bo nie podobał im się, bo tak samo zazdrościli mu i nawet w nagłówku, to jest 6 rozdział, czytamy zazdrość satrapów. I od 1 wersetu będę czytać. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo mając 62 lata i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustawił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. I dalej to się wszystko toczy. Oni znaleźli przeciwko niemu zarzut na punkcie jego wiary. Coś, co tak naprawdę nie było może w ogóle nawet w oczach prawa, w oczach króla czymś złym, ale oni podstępem, poprzez właśnie tą zazdrość, doprowadzili do tego, że Daniel musiał ponieść karę za to, co robił dobrego w zasadzie i został wrzucony do lwiej jamy. I czytamy dalej, kiedy już minęła noc, kiedy król przyszedł, aby zobaczyć, czy Daniel być może żyje. I okazuje się, że Daniel żyje. I on tutaj czytamy w 24 werset. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczerniali Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. To była właśnie taka kara, która spotkała tych ludzi, którzy zazdrościli, którzy również byli przeciwko właśnie temu człowiekowi Bożemu, który naprawdę był niewinny, który był sprawiedliwy i był miły Bogu. I Pan Bóg go ochronił w ten sposób, a jednocześnie po prostu ukarał tych ludzi. I wróćmy do Nowego Testamentu. Myślę, że takim też klasycznym przykładem, takim, który mi też się tak jakby nasunął, kiedy myślałem o tym temacie, są to faryzeusze, którzy bardzo często stawali w konfrontacji z Panem Jezusem. Bardzo często rozmawiali z Nim, zarzucali Mu wiele rzeczy. I tak samo, oni widząc to, co On czyni, widząc to, że po prostu Jego nauka, ona jest zwiastowana z mocą, widząc, że to, co On głosi, to nie są puste słowa, że po prostu dzieją się cuda, że ludzie są uzdrawiani i że ludzie po prostu zmieniają się, zmieniają swoje życie. I to wszystko naprawdę ma moc i ludzie przychodzą i po prostu, że tak powiem, Pan Jezus zabiera właśnie od nich tych wyznawców, zabiera im tych ludzi. Oni tak samo byli zazdrośni, oni tak naprawdę cały ten okres, kiedy Pan Jezus chodził, zwiastował Boże Słowo, cały czas czytamy takie momenty, że jakby po czymś, co się stało, poszli zgromadzić się czy naradzić się, jakby zgładzić Jezusa. I w tym wszystkim czytamy takie jedno miejsce, to już jest, kiedy Pan Jezus jest ukrzyżowany, że właśnie czemu oni wydali Go? Co było takim głównym powodem, jednym może z głównych? Jest to Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 17 i 18 werset. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Zawiść jest to taka dużo gorsza forma zazdrości. Jest to nie tylko człowiek zazdrości, ale jeszcze jest tak negatywnie nastawiony i po prostu wręcz wściekły. I oni po prostu z tego powodu, oni byli zazdrośni. Oni oczywiście wiele innych takich rzeczy, które oni zarzucali Panu Jezusowi, to, że czynił się równym Bogu, chociaż był równym Bogu, ale według nich nie był. I oni między innymi właśnie też zazdrościli Panu Jezusowi, tego, co On posiadał, tego, jak działał, jak służył, jakim był naprawdę człowiekiem z mocą, której im brakowało. I oni tak samo, oni zazdrościli właśnie Panu Jezusowi. I kolejne miejsce to już jest, kiedy Pan Jezus został wzięty i już uczniowie dalej wykonują Jego to dzieło. Podobna sytuacja Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, kiedy właśnie uczniowie już zwiastują właśnie Boże Słowo i ludzie znowu po prostu dalej nawracają się w dużych ilościach. Czytamy o tych liczbach 3000, 5000. I w końcu Piotr i Jan stają przed Radą Najwyższą, tłumaczą się. I 5 rozdział, 17 werset, czytamy: wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. I to jest właśnie ten moment. Oni nie mogli wytrzymać. Oni po prostu, chociaż nie mieli powodu tak naprawdę do tego, żeby wtrącić do więzienia, oni byli napełnieni tą zazdrością i wrzucili ich do więzienia, chociaż czytamy dalej, że anioł wyprowadził ich i dalej pomagał im służyć, głosić to właśnie Boże Słowo. No ale niestety tak się często dzieje właśnie, że kiedy człowiek chce coś dobrego, kiedy człowiek służy Bogu, być może inni stoją z boku i źle patrzą i krytykują i po prostu często zazdroszczą może tego, jak to człowiek robi, co się dzieje, jakie są efekty. Nie jest to na pewno dobra cecha, nie prowadzi do niczego dobrego. Często właśnie ta zazdrość, ona już tak indywidualnie w naszym życiu, ona zabiera nam wdzięczność Bogu, bo kiedy my zazdrościmy innym, to tak naprawdę jednocześnie nie doceniamy tego, co mamy. Bo my chcemy więcej, bo my chcemy to, co on ma, to, co tamten ma. Po prostu ta zazdrość, ona wchodzi właśnie w miejsce tej wdzięczności Bogu tak naprawdę. I to też nie jest dobre. I my czytaliśmy tam właśnie w tych przypowieściach Salomona, chciałbym wrócić do tego wersetu. Jeszcze raz go przeczytać. 23 rozdział, 17 werset. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Bożą, o bojaźń Pana. Myślę, że to jest właśnie ten kierunek, który w naszym życiu towarzyszy nam, oby nam towarzyszył dalej. Do tego chciałbym nas zachęcić i przeczytać jeszcze jeden werset właśnie o bojaźni Bożej. Jest to 19 rozdział przypowieści Salomona, 23 werset. Bojaźń Pana prowadzi do życia, i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna szczęścia. Można byłoby dużo więcej wersetów wczytać. Nie chciałem już rozpoczynać kolejnego tematu. To jedno miejsce na takie podsumowanie właśnie o tej bojaźni Bożej, która jest tak cenna. Ona prowadzi do życia. Ona często ustrzega człowieka od właśnie złych rzeczy, złych decyzji, o których słyszeliśmy, które niejednokrotnie może podejmujemy. Ona naprawdę nas prowadzi. Ona jest prawdziwą mądrością. Salomon, on na podsumowanie tych wszystkich przypowieści, tej swojej księgi mądrości, różnych przyrównań, on mówi, że zabiegaj o mądrość. To jest tak naprawdę sens każdego człowieka, obowiązek wręcz. I to nie jest ciężki obowiązek. Boże Słowo mówi, jeszcze raz powtórzę ten werset: bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Tego wam życzę, bracia i siostry, i sobie. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.